2 Koryntian 11, 2, 3. Zaręczyłem was, nowe tłumaczenie mówi, poślubiłem, z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Jan 14, 1, 3. Idę przygotować wam miejsce, mówi Jezus. Objawienie 19, 7, 9 mówi o oblubienicy, która się przygotowała. Więc nie mamy ku temu żadnych wątpliwości, że Kościół jest małżonką Chrystusa, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Teraz, w którym okresie zaślubin jest Kościół? Oczywiście w czasie przygotowania oblubienicy, prawda? My, którzy jesteśmy na nowo narodzeni, odpowiedzieliśmy Panu tak. Z jednego kielicha, z kielicha przymierza wypiliśmy, mówiąc, jak to się potocznie u nas mówi, przyjęliśmy Pana Jezusa. To było powiedzenie tak. Pan jest teraz u Ojca, przygotowuje dla nas mieszkanie. Sam powiedział, idę do Ojca przygotować dla was mieszkanie i wrócę po was. Czyli jesteśmy w czasie przygotowywania oblubienicy. I teraz nie wiem, czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, czy wszyscy będziemy oblubienicą. Czy każdy na nowo narodzony będzie oblubienicą. Mój pierwszy pastor, który był nauczycielem, wiesz, że był bardzo dobrym nauczycielem Biblii, pastor Brzonowicki, którego może niektórzy pamiętacie, był przekonany i mówił, że on tak skromnie mówił, no ja myślę, nie, on mówił tak, wygląda mi na to, że nie wszyscy będziemy oblubienicą, że będą też obywatele nieba. Niektórzy może będą zamiatać ulicę, ale nie wszyscy będą. To były jego słowa. Czy każdy na nowo narodzony będzie oblubienicą? Wiecie, na weselu znajdą się także panny, czyli druhny. Druhny to były panny towarzyszące oblubienicy. Widzimy to na podstawie, nawet gdy Abigail szła aby wyjść za mąż za Dawida, była otoczona 5 pannami. Wiesz, że tymi mądrymi, prawda? Symbol taki, 5. 5 zresztą mówi o łasce. 5 panien szło razem z nią. Ona była tą oblubienicą i szło z nią 5 panien. Mateusz 22, od 2 do 8, jest przypowieść o przygotowanej uczcie weselnej, gdzie autor nie pokazuje nam ani panien, ani oblubienicy, ale skupia się na gościach. Czyli wygląda na to, że na weselu będzie oblubienica, będą panny mądre i będą goście. Nie wiem, to jest takie moje skromne poznanie. Ja wierzę, że każdy ma swoje poznanie i nasze poznanie jest cząstkowe, prawda? Przez wzrost. Wzrastamy w tym, ale dzielę się tym, co Pan położył mi na serce, wierzę. I jeżeli otworzymy pieśń nad pieśniami, ci, którzy czytali to, widzicie dosłownie, jak jest ona taką alegorią relacji Chrystusa z małżonką, z Chrystusa z oblubienicą. Widać tam dosłownie ich miłość, widać Pana Młodego, widać tą oblubienicę. Pieśń nad pieśniami 6, 8, 9 werset mówi, że panien jest bez liku, czyli wiele. Lecz jedna tylko moja gołąbka bez skazy. Widzicie? Panien jest wiele, bez liku, ale jest jedna moja gołąbka. Jaka? Bez skazy. I teraz nie dam wam odpowiedzi na to, czy wszyscy będziemy oblubienicą. Każdy ma swoje poznanie, ale bazując na przypowieści o siewcy z Mateusza 13, Pamiętacie tą przypowieść, prawda? Siewca siał ziarno, czyli Słowo Boże. Jeden tego w ogóle nie przyjął. Po prostu wleciało jednym uchem, wyleciało drugim. Zostało skradzione to słowo i nic tam nie powstało. Usłyszał, nic z tym nie zrobił. Ale trzech pozostałych, ja wierzę, że narodziło się na nowo. Widzicie, tam ziarno obumarło. Powstała roślina, powstało nowe życie. Trzech z nich na nowo narodziło się. Jeden z nich, jeden z tych trzech usechł. Usechł. Roślina uschła. Drugi wzrósł, ale był otoczony problemami tego świata, chwastami, ostami i nie wydał owocu. Czy byli oblubienicą? Odpowiedzcie sobie sami. Ja ode mnie nie usłyszycie tego. Nie chcę być jakimś sędzią. Ale widzicie różnicę. Dopiero czwarty wydaje owoce. Czwarty wydaje owoce. Jeśli nie wszyscy byliby oblubienicą, to czym charakteryzuje się oblubienica? Kim jest oblubienica? Kto będzie tą oblubienicą Chrystusa? Wiecie, Nowy Testament mówi o Jezusie, ale Stary Testament wskazuje na Jezusa. I na pewno, nie wiem czy na pewno, ale nie wiem czy słyszeliście kazania na przykład na temat Józef jako typ Chrystusa albo Dawid jako typ Chrystusa. Jeżeli nie słyszeliście, to zapewniam was, że dziesiątki są przynajmniej na temat Dawida. Dawid jako typ Chrystusa, są dziesiątki kazań na internecie, na YouTube na pewno. Można się dopatrzyć wielu, na przykład, że w każdym imieniu, każde imię w Biblii ma znaczenie. Każde imię mówi o charakterze danej osoby, o danej osobie. Przedstawia tą osobę. Wiecie, co znaczy Dawid, prawda? Wiecie?
Umiłowany.
Amen. Umiłowany. Umiłowany. Jak ojciec powiedział o swoim synu, oto mój syn, jaki? Umiłowany jego, słuchajcie. Urodzeni w Betlejem. Pasterze. Jezus mówi o sobie, ja jestem dobry pasterz. Dawid nie był najemnikiem, był pasterzem, ale pasł ojce swojego ojca. Owce swojego ojca. I wiele jest takich, że Dawid był królem i to największym królem. Wszyscy królowie są do niego przyrównywani. Jak czytacie Biblię, to ten i ten król żył tyle i tyle, postępował tak, ale nie był taki jak Dawid. I następny, ale prawie był jak Dawid. Był nazwany sługą, był namaszczony. Zresztą syn Dawidowy jest to tytuł Mesjasza. Wiele mieli wspólnego takiego, że można powiedzieć śmiało, że Dawid był typem Chrystusa. Oczywiście powiecie z wyjątkiem grzechu, prawda? Z wyjątkiem grzechu. Ale wiecie co? Zastanawiałem się nad tym grzechem i nawet w tym grzechu zauważyłem jakiś aspekt taki proroczy, bo można powiedzieć, że Jezus Chrystus wyrwał nas z tej naszej, z tego świata, gdzie byliśmy po prostu pogrążeni, gdzie świat był naszym mężem czy żoną, nie wiem jak to nazwać, ale ze światem byliśmy związani. Jezus Chrystus wyrwał nas stamtąd. Kochani, jeśli Dawid jest, zastanawiałem się i tak dostałem takie myśli właśnie, wiesz, że to było naprawdę od Ducha Świętego. Jeśli Dawid jest typem Chrystusa, to czy przypadkiem, w cudzysłowie, oblubienice jego nie są typem, dziękuję bardzo, nie są typem oblubienicy, czyli Kościoła. I zacząłem szukać, trochę kopać I zobaczyłem, że rzeczywiście żony Dawida mogą być i są typem oblubienicy. Dlatego troszeczkę przestudujemy ich według imion, bo nie wiemy o nich, przynajmniej o niektórych, zbyt wiele. Ale tak jak powiedziałem, imiona mówią wiele. W Biblii imiona mówią o danej osobie. Ile ich było? Tak naprawdę to było ich 8, ale przy Dawidzie było ich 7. Czyli można powiedzieć, że 7 z nich żyło z Dawidem. Miało relacje z nim. Ale i przyniosło, że tak w cudzysłowie powiem, owoce dla niego, czyli dzieci, tak? Można to powiedzieć. Elżbieta powiedziała do Marii, jak ją zobaczyła, błogosławiona jesteś i błogosławiony owoc żywota twego, tak? Czyli o dzieciach można tak powiedzieć. Czyli one przyniosły Dawidowi owoce. Jedna nie. I ta jedna jest inna, całkowicie inna. Nie tylko dlatego, że nie miała z nim relacji. Była pierwsza, chronologicznie, była pierwsza, ale zarówno, także można powiedzieć, że była ostatnia. Była pierwsza, dlatego że jako pierwsza wyszła za mąż, Dawid się z nią ożenił. Mówię oczywiście o Michał, córce królewskiej. Dawid z nią ożenił się jako pierwszą. Później ją opuścił, musiał uciekać. I na końcu Dawid sprowadza ją do siebie. Na samym końcu sprowadza ją do siebie. Czyli zostaje przyłączona na końcu do Dawida i wierzę, że ona jest inna, dlatego że wierzę naprawdę, że ona symbolizuje Izrael. Że nie jest tą oblubienicą z pogan, ze wszystkich narodów, ale ona symbolizuje Izrael. Kochani, liczba 7, czyli tych 7 oblubienic, które były przy Dawidzie, mówi o pełni i doskonałości. Ale liczba 8, czyli ta 8 oblubienica, ta specjalna, Izrael, jest też bardzo ciekawą liczbą. Jest to liczba nowego początku. Wyraża także pewien porządek oraz może również wyrażać pełnię i doskonałość, balans, stabilność. Coś nowego, ale także pełnię i taką doskonałość. Widzicie to? I teraz tak. Myślę, że te 7 oblubienic Dawida, pomijając Michal zostawimy na koniec, symbolizują oblubienicę, czyli Kościół. Wiecie, jest dużo symboliki w Biblii. Na przykład, gdybym spytał was się, ile duchów świętych Jezus miał? Zakrawa to trochę na herezję, prawda? A gdy wam przeczytam na przykład Objawienie 1, 4-7, które mówi, że było 7 duchów przed tronem. Albo Objawienie 3:1 mówi ten, czyli Jezus, który ma 7 duchów bożych. Albo Objawienie 5:6-7. 7 duchów zesłanych na ziemię. Nie jestem pewien, ale myślę, że odpowiedzią może być werset z Izajasza 11:2, który mówi: i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej. 7. Można powiedzieć, że to może być 7 duchów, ale może być 7 cech jednego ducha. Prawda? Tak samo te 7 oblubienic Dawida mogą wskazywać na cechy oblubienicy Chrystusa. Kochani, Przyjrzyjmy się tym imionom. Przyjrzyjmy się tym żonom Dawida i zobaczmy, co jest ukryte pod tymi imionami. Chronologicznie wymienię je, oczywiście pomijając Michal. Michal zostawię na koniec specjalnie, dlatego że powiedzieliśmy sobie, że... Znaczy nie powiedzieliśmy sobie, ja powiedziałem. Wy musicie słuchać. Później możecie powiedzieć, że się nie zgadzacie, ale teraz... No. Michal zostawię na koniec, jako Izrael. Pierwsza, Achinoam. Achinoam. I wiesz, że to jest pierwsza cecha charakterystyczna uczniów Jezusa, oblubienicy pańskiej. Achinoam, czyli przyjemny brat. Mój brat jest miły. Jeżeli otworzycie sobie na Jana 13, 34 do 35, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pierwsza cecha. Achinoam, przyjemny brat. Jeżeli jesteś przykrym bratem, to jest czas, aby coś zmienić. Jeżeli nie jesteś miłym bratem dla innych, jeżeli nie miłujesz braci swoich, to jest czas, żeby iść na kolana, pokutować i coś zmienić. Druga żona, Abigail. Piękne imię. Moja wnuczka tak się nazywa. Szczycę się. Radość ojca. Źródło radości. Słuchajcie tego. Przypowieść 5, 23-24. Ojciec sprawiedliwego raduje się. Przypowieść 5, 10, 1. Mądry syn sprawia ojcu radość. Przypowieść 5, 29, 3. Kto kocha mądrość, sprawia ojcu radość. Ojciec sprawiedliwego raduje się. Mądry syn sprawia ojcu radość. Kto kocha mądrość, sprawia ojcu radość. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, jak jest napisane. Czyli kto ma w sobie bojaźń Bożą, kto kocha mądrość i postępuje sprawiedliwie, ten jest Abigail. Ten jest radością ojca. Ten jest źródłem radości dla swojego ojca. Następna żona, Maka. Dosłownie zmiażdżony, skruszony, uciskany. Lub zmiażdżona, skruszona, uciskana. Kochani, żyjemy sobie w spokojnej Kanadzie na razie. Nikt nas nie prześladuje. Ale nasi bracia, nasze siostry, zresztą to była obietnica Pana, że będziemy prześladowani. Tak? Jest to cechą oblubienicy. Uciskana. Ale skruszona. Wierzę, że to jest cecha, powinna być cecha każdego z nas. Nawet jeśli nie jesteśmy uciskani, powinniśmy mieć skruszone serce. Zawsze przed Bogiem. I to się Bogu podoba. Taka jest Maka, jego żona. I następna żona, Hagita. Co znaczy? Radosna, świąteczna, tańcząca. Radość jest przedstawiona jako owoc Ducha Świętego w Galacjan 5:22. Czyli każdy z nas, pomimo tego, co nas spotyka w życiu, pomimo naszych kłopotów, trudu, naszego znoju i tak dalej, powinniśmy mieć radość w Panu. To jest naszą siłą. Dawid mówi, Panie, przywróć mi radość z wybawienia Twego. Z tego powinniśmy się radować. To powinno być naszą radością. Słuchajcie tego. Biblia Warszawsko-Praska pięknie to ujęła. Izajasz 61:10. Raduje się tedy w Panu, cieszy się w moim Bogu ma dusza, bo przyodział mnie w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jestem jak oblubienica w pięknym wieńcu na głowie, jak dopiero co poślubiona, przybrana w klejnoty. Tu chyba zbędne są komentarze. Kaznodziei Salomona 9:8 mówi: chodź zawsze w białych szatach. Czyli radosna, świąteczna. Świąteczna mówi o świątecznych szatach, o białych szatach. Ale tańcząca, wiesz, że tu jest mowa o uwielbieniu. Uwielbiać Pana. Jest, taniec jest takim przejawem uwielbienia. Kochani, następna żona, Abital. Mój ojciec jest rosą. Hebrajski słowo tal oznacza również drobny deszcz. I teraz słuchajcie, Ozeasza 14:5. Będę dla Izraela jak rosa, rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Przypowieści 5:19-12. Łaska jest jak rosa. Ageusza 1:10. Niebo zatrzymało swoją rosę. 1 Mojżeszowa 27:28. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Rosa mówi o błogosławieństwie, łasce, urodzaju i obfitości. Kochani, następna żona. Ciekawa postać. Egla. Dwa znaczenia. Pierwsza to jałówka. Swoją drogą to trudno sobie wyobrazić mieć żonę o tym imieniu, prawda? Ale wiecie, o czym mówi jałówka? Jałówka mówi po pierwsze o ofierze. Po pierwsze o ofierze. A my? Czy nie jest napisane, że mamy składać swoje ciała w ofierze? Mamy zapierać się sami siebie? Czy nie jest to cena? Czy nie jest to cecha oblubienicy? Ale także kiedyś w Polsce, nie wiem jak teraz, Unia Europejska pozabierała jałówki, ale gdy były jeszcze na wsi, nazywano ją karmicielką. Pamiętacie z filmów niektórych? Karmicielka nasza. Karmicielką, żywicielką. I wiesz, że tutaj jest też obraz oblubienicy, która powinna już nauczać. Hebrajczyków 5:12 mówi, sądząc po tym wieku, w którym już jesteście w Panu i tak dalej, powinniście już być nauczycielami, a wy ciągle trzeba was karmić, bo chcecie mleka. Mlekiem trzeba karmić niemowlęta, prawda? Czyli każdy z nas już powinien karmić drugiego. Nie mówię o jakichś kazaniach, nie mówię o jakichś prowadzeniach grup, ale mamy naprawdę... Jesteśmy w pracy, jesteśmy w szkołach, gdziekolwiek jesteśmy. Jak poprosimy, żeby Duch Święty nas poprowadził, to Bóg będzie dawał nam słowo. Kochani, drugie znaczenie tego słowa egla to rydwan. Rydwan, czytam ze słownika polskiego, dwukołowy wóz bojowy zaprzężony w 2 lub 4 konie. Ciekawe, ale odpowiedzią wierzę, że jest znowu pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami 6:10. Słuchajcie tego. To jest mowa, wierzę naprawdę, że to jest mowa o oblubienicy. Widziały ją dziewczęta i nazwały błogosławioną. Królowe i nałożnice wysławiały ją, mówiąc: kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne. Z jednej strony oblubieniec mówi: moja gołąbka. Gołąbka. Mówi o czymś takim niewinnym, płochliwym. A z drugiej strony piękna, promienna i groźna jak chówce waleczne. Czyli rydwan, wóz bojowy. I tacy powinniśmy być, kochani. I tu mówię to kazanie przede wszystkim do siebie. Chodzić w autorytecie Jezusa. Być dla swoich nieprzyjaciół zagrożeniem. To my powinniśmy wyganiać demony, uzdrawiać choroby. To my w imieniu Jezusa. Chodzić w autorytecie Jezusa. I taka jest egla. Siódma. Wygląda na to, że była najbardziej umiłowaną, najbardziej pożądaną i najbardziej umiłowaną Batszeba. To jej potomek zasiadł na tronie, Salomon. Dziwne znaczenie. Po pierwsze, córka przysięgi, ale drugie, córka jakby, może być córka, siódma córka albo córka siedmiu. I gdy damy chronologicznie Michal jako pierwszą żonę, to rzeczywiście Batszeba jest podsumowaniem tych wszystkich żon, jest jakby córką siedmiu, jest jakby uzupełnieniem. Dlatego, że nawet jeśli będziemy mieli wszystkie te cechy, które są wymienione w tych sześciu żonach, nie możemy wejść do Królestwa Niebios, jeśli nie mamy tego imienia Batszeba w sobie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że córka przysięgi jest to przysięgi której? Danej Abrahamowi na podstawie wiary. Przysięga dana Abrahamowi na podstawie wiary. I wszystkie te żony, które wymieniłem, mają bardzo ważne cechy, ale ta jest najważniejsza, bo bez niej nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Musimy być w przymierzu z Panem. Musimy być, polegać na podstawie wiary. Pierwsza Mojżeszowa 28:14. W Tobie i potomstwie Twoim będą błogosławione wszystkie narody. Galacjan 3:29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Galacjan 4:28. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Kochani, tą, którą zostawiłem na koniec, a która była pierwsza, rzeczywiście była, Dawid ją pojął jako pierwszą żonę, ale była przydana do tych wszystkich jako ostatnia z powodu ich rozłąki. I wierzę, że ona mogła uciec od ojca, odnaleźć Dawida i być z nim. Tak myślę. Ale była córką królewską, dlatego może to dobre życie. Dawid się wtedy błąkał po pustyniach, po jaskiniach. Nie wiem, czy takie życie by jej odpowiadało. Wolała być córką królewską. Nadal wyszła za mąż drugi raz. Urodziła drugiemu mężowi dzieci. Ale Dawid ją, nie wiem jak to nazwać, wziął ją do siebie. Wziął ją do siebie z powrotem. Ma dwa znaczenia, Michal. Pierwsze to jest potok, strumień. I tu, wiecie, byłem w kłopocie trochę. Powiedziałem, teraz co ja zrobię? To chyba nie to kazanie. Ale, wiecie co? Jeremiasz 15:18 mówi, jesteś jak strumień zawodny, jak wody niepewne. I gdy czytałem Joba, muszę wam przeczytać, to dosłownie aż powiedziałem, wow, to jest to. Joba 6:14. Job mówi do swoich przyjaciół, którzy nie potrafili go pocieszyć. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Moi bracia okazali się zawodni, jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów, toczą mętną wodę lodową, a w której na dnie kryje się śnieg. W porze letniej znikają, wysychają w upale bez śladu, wiją się drogi ich biegu, panują parują w puste powietrze i giną. Karawany termańskie wyglądają, ich koczownicy Sabejscy mają w nich nadzieję, ale zawiedli się w zaufaniu. Gdy przyszli do nich, oszukali się. Potok to coś, co jest zawodne. I taki był Izrael. Michał jest symbolem Izraela. Izrael zawiódł. Jeżeli czytacie Księgę Sędziów, widzicie dosłownie, jak to działało. Wołali do Boga, Bóg ich wybawiał od nieprzyjaciół. No i było fajnie. Ileś tam lat. 20, czasem więcej. I znowu odstępowali od Boga, wchodzili w bałwochwalstwo. Bóg zsyłał na nich nieprzyjaciół. Ci ich ciemiężyli. Oni znowu wołali do Boga o wybawienie. Bóg w łasce swojej wybawiał ich. I znowu było fajnie. Przez 20 lat, może więcej, może mniej. I tak w kółko. I tak w kółko. Byli zawodni, jak strumień. Job mówi, są zawodni jak strumień. Karawany szukały wody, patrzą, a tam nic. Teraz drugie znaczenie tego imienia Michał jest, któż jest jak Bóg. Przeczytajmy sobie Rzymian 11. To jest ważne, wydaje mi się, dlatego, że niektórzy z chrześcijan uważają nawet, że Izrael został całkowicie odtrącony, nie ma dla niego, dla Izraela ratunku i tak dalej, i tak dalej. 11:25. Do 35 może całego nie będę czytał, ale... Bo jeżeli ty, to jest mowa do Rzymian, czyli do pogan, nawróconych pogan. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na cześć Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Zbawiciel, odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nim, gdy zgładzę grzechy ich. Widzicie? Córka przysięgi. Czyli Michał też jest córką przysięgi. Ta Batrzeba jest dla wszystkich. Batrzeba to jest charakter dla wszystkich. Co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak? I oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Wielki plan Boży, prawda? Tak ukryte. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. I to jest właśnie to znaczenie drugie. Któż jest jak Bóg? W łasce swojej, pomimo nieposłuszeństwa Izraela, zbawi tą resztkę i przygarnie tą ósmą żonę do siebie jako ostatnią. Kochani, jeszcze moglibyśmy sobie przeczytać, co mówi Stary Testament o tym. Izajasz 54. Straciłem rachubę czasu. Okej. 54 od 5. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Oczywiście mowa o Izraelu. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg? Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. Przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan twój Odkupiciel. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego, jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze moje, mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Widzicie? Jedno znaczenie, strumień, który zawiódł, a drugie znaczenie, któż jest jak Bóg, który w łasce swojej zgromadzi znowu Izraela. I wiesz, że to jest ta ósma żona, która była pierwsza, była oddalona jakby symbolicznie, w zasadzie to Dawid uciekł, ale... I na koniec będzie przyłączona jako ósma. Kochani, sześć z tych żon było pojęte w Hebronie. Czyli wszystkie oprócz tej pierwszej, Michal, i ostatniej, Batrzeby. Sześć z nich było pojęte w Hebronie. Czyli można było powiedzieć, że cechy charakteru, które posiadają te sześć żon w swoich imionach, będziemy mogli nabyć jakby w Hebronie. Wiecie, co to znaczy Hebron? Hebron. Hebrajskie znaczenie słowa Hebron to liga lub sojusz. Nazwa pochodzi od czasownika habar, który oznacza łączyć lub wiązać. Można go również przetłumaczyć jako społeczność lub stowarzyszenie. Rzeczownik haberet dosłownie oznacza to, co jest połączone. Rzeczownik machberet oznacza rzecz połączoną lub miejsce połączenia. Kochani, sześć cech tych żon możemy nabrać w społeczności, w połączeniu z Jezusem Chrystusem. Nigdzie indziej. W społeczności, czyli w Hebronie. Tam, gdzie one były poślubione jako żony Dawida, tam my, szukając społeczności, możemy nabrać tych cech, jak wierzę, cech oblubienicy. Czyli podsumowując w zasadzie te wszystkie siedem żon, oprócz oczywiście tej ósmej Michal, która jest nas nie dotyczy, która jest, wierzę, symbolem Izraela. Oblubienica to osoba przyjemna braciom swoim i miłująca braci, czyli Achinoam, tak? Poprzez życie w sprawiedliwości i szukanie mądrości jest radością swojego ojca, czyli jest tą Abigail. Jej serce jest skruszone, często jest uciskana, czyli Maka. Pomimo tego jest pełna radości, raduje się w Panu, uwielbia Go, czyli Hagita. Polega na łasce Bożej i szuka Jego błogosławieństw, czyli Abital. Potrafi być matką duchową i karmić innych, ale jeśli chodzi o jej wrogów, to walczy z nimi i jest dla nich niebezpieczna, gdyż chodzi w autorytecie Jezusa, czyli Egla. Jest pełna wiary i ufności w Boże Słowo i obietnice, czyli polega na przymierzu i na tym, co powiedział Bóg, czyli Batrzeba. Kochani, życie nie przestało się toczyć dla oblubienicy, która czekała na przyjście oblubieńca. I tak samo my, wierzę, żyjemy problemami dnia codziennego i tak dalej. Ale w tym wszystkim mamy przygotowywać się. Ale w tym wszystkim, kochani, nie jesteśmy sami. Bo po co Duch Święty został dany Kościołowi? Po to, aby przygotować oblubienicę. Wierzę, że możemy być niegotowymi poprzez niewierność, nieczystość, poprzez bycie przyjacielem tego świata, ale gdy poprosimy Ducha Świętego i będziemy z Nim współpracować. Posłuchajcie, kim jest Duch Święty. I już kończę, naprawdę. Jan 14:16 jest pocieszycielem. Duch prawdy, Jan 16:13, wprowadzi was we wszelką prawdę. Jan 16:14, on mnie uwielbi. Jan 16:8, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Rzymian 5:5, rozlewa miłość w sercach naszych. To, co najbardziej nam jest potrzebne. Sami tego nie wyprodukujemy. Wspiera nas w niemocy naszej i wstawia się za nami w niewysłowionych modlitwach. Rzymian 8:26. Ważny aspekt, prawda? Czasem nie wiemy, o co i jak się modlić. Rzymian 8:14. Prowadzi nas. Prowadzi nas. Dzieje Apostolskie 1:8 mówi, że moc Ducha Świętego pozwala nam być świadkami Chrystusa. Tylko Jego moc. Daje nam odwagę, Dzieje Apostolskie 4:31 i Tytusa 3:5 odnawia nas. To On przygotowuje swoją oblubienicę. Wierzę, że niektóre cechy, myślę, że wszystkie cechy oblubienicy możemy nabyć w społeczności z Jezusem, czyli w tym Hebronie, w złączeniu. Hebron to jest społeczność. Oczywiście prócz Batrzeba, Batrzeba była pojęta jako żona już w Jeruzalem, ale ona jest inna. To jest córka przysięgi, przysięga dana Abrahamowi na podstawie wiary. Każdy wie z nas, gdzie jesteśmy. W różnych miejscach jesteśmy. O innym czasie wyszliśmy z Egiptu, czyli z tego świata. Jeden już doszedł do ziemi obiecanej, drugi gdzieś tam krąży wokół góry, może jeszcze kilka razy mu zajmie. Ale jak ważne jest, aby nabywać charakter tych panien, tych żon. Charakter oblubienicy. Z tym was zostawię. Mam nadzieję, że zachęciłem was do bycia w społeczności z Jezusem, że nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, aby być oblubienicą, aby być Jego małżonką. Błogosławię was. Dziękuję. W imieniu Jezusa Chrystusa.